A co jadłeś na śniadanie?
Kanapkę razową z żółtym serem, pomidorem, pieprzem i solą.
Jezu, jaka przygotowana odpowiedź, pewna profeska.
Nie, no bo przed chwilą jadłam, więc w samochodzie już to jadłam, bo z kolei jadłam późno kolację, więc nie chciałam jeść za wcześnie.
Okej. A często masz przed rozmową takie pytanie, co jadłeś na śniadanie, albo co jadłeś na obiad, czy nie?
Nie, ale w 3:57 w piątki rano mam taki cykl i tam właściwie zawsze mówię, co jadłam na śniadanie.
Okej. Dobra, to możemy zaczynać.
Jakie już było zdziwienie, kiedyś powiedziałam, że pizzę odgrzewaną i potem ta dziennikarka mówi, co, przepraszam, że zadałam ci to pytanie. Ja mówię, no ale Boże, tak jadłam.
Szczera odpowiedź.
Mogłam skłamać, ale się nie wstydzę.
Dobra, to lecimy.
Nagranie i produkcja Studio Plac.
Cześć, tu Krzysiek Grzyman. Słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie.
Gościnią Zielonego Podcastu jest Katarzyna Błażejewska-Sztur, psychodietetyczka i dietetyczka kliniczna i autorka wielu książek.
Dzień
to
dobry.
Jest 13 albo 14.
No właśnie, tak się
dieta planetarna. Troszkę. Witaj.
Witam.
Czy ty jak nagrywasz swój podcast albo jak prowadzisz audycję w radiu, długo się zastanawiasz nad pierwszym pytaniem, które zadać?
Nie. Ja w ogóle mam poczucie, że nawet jakbym bardzo tak się przygotowała i chciałabym napisać pytania do gościa, to nie jestem w stanie, bo potem i tak jak się z kimś spotykam, to wychodzi zupełnie coś innego.
Nie, trochę się nad tym zastanawiałem, bo też zastanawiałem się nad pierwszym pytaniem do tej rozmowy.
Dobra, to jestem... Czekam.
Nie, to chyba padło właśnie, to było to. A właśnie, bo nie wspomniałem, że nagrywasz też swój podcast, więc od razu polecamy. Zresztą twoja podcasterska kariera już trochę trwa, no bo był też podcast dla Zwierciadła, audycja dla Tok FM, wspominałeś tak. Przed rozmową,
tak.
Super. A skąd zainteresowanie w twojej karierze psychodietetyka i dietetyka klinicznego klimatem i planetą?
Ja jestem córką biolożki. I moja mama zakładała w Toruniu pierwsze centrum edukacji ekologicznej i to w ogóle było chyba drugie centrum edukacji ekologicznej w Polsce.
Mega.
No więc troszkę nie mam wyjścia. Pamiętam, jak byliśmy
mali. Znaczy, wiesz, mogłabyś jeszcze kwestionować zmianę klimatu, no to
no
zawsze
tak,
jest ta droga.
Mogłabym, ale to jakoś... No nie, inne rzeczy kwestionowałam z tych, które mi mama przekazywała. I pamiętam, jak jeździliśmy na drugi koniec Torunia, gdzie był jedyny kosz do segregacji śmieci i wwoziliśmy cały bagażnik posegregowanych papierów, plastików, butelki i tak dalej. No więc nie miałam wyjścia. A poza tym dieta planetarna, która jest dobra dla planety i ma no, takie konotacje silnie ekologiczne, jest też bardzo dobra dla nas i ja mam, dla naszego zdrowia. I ja mam poczucie, że taki multitasking to jest coś wspaniałego, więc jeżeli mogę stosować sposób żywienia, który jest dobry i dla mnie osobiście, i dla planety, i jeszcze dla mieszkańców krajów trzeciego świata, no to po prostu jest to najlepszy sposób, jaki można.
Kurczę, chciałem ci pogratulować tej książki, bo jak czytając ten wstęp, myślę sobie, wow, w książce o jedzeniu, tyle o klimacie, tyle o emisjach, tyle, no też takich wątków etyczno-rozwojowych. Mega, super.
Dziękuję bardzo. No, ale to nie ja właściwie wymyśliłam tę dietę, więc ten splendor to trochę nie dla mnie, bo...
No, ale jednak ty starasz się ją popularyzować.
Tak, tak.
A wiesz, można iść zawsze trochę inną drogą, zawsze trochę łatwiejszą drogą. Zawsze można postawić tylko i wyłącznie na ładne zdjęcia albo powiedzieć, że wiesz, jestem teraz wszyscy komosę ryżową i mango i...
No tak,
pewnie
nie,
no to... też pomyślała, fajnie to, mówi, kupię.
To jednak nie w moim stylu, no bo właśnie, jak mówię, ten multitasking i to pokazywanie, jaką może mamy sprawczość. I dla mnie brak poczucia sprawczości, czy właśnie taka niemoc, to jest najgorsze chyba uczucie, jakiego mogę doświadczać, więc działanie, które może poprawić jakoś świat, czy nas, czy nasze otoczenie, to zawsze... jest dla mnie bardzo cenne.
No dobra, to zanurzmy się trochę w dietę planetarną. To jest dieta, która z jednej strony jest dobra dla planety, a wiemy, że i nadmierna produkcja bydła, w ogóle produkcja przemysłowa mięsa,
tak.
Hodowla przemysłowa zwierząt nie jest dobra dla planety, ekstensywne rolnictwo nie jest dobre dla planety, importowanie wszystkich produktów, wożenie ich po świecie też nie najlepsze wyjście, więc dieta planetarna zakłada, że i jemy mniej mięsa, i jemy bardziej lokalnie, i jemy bardziej sezonowo, no jednak z tyłu głowy mamy tę planetę, co wydaje mi się, że dla niektórych może być dużym wyzwaniem.
Myślę, że tak i rzeczywiście jest sporo osób, które cały czas kwestionują chociażby zmiany klimatyczne.
Ale są też takie, które się tym martwią, ale myślą sobie, kurczę, mam tyle rzeczy na głowie codziennie, nie będę jeszcze myślał o klimacie.
Dlatego właśnie myślę, że na depresję klimatyczną, no to jest świetne rozwiązanie, ta sprawczość, ale wydaje mi się, że ja teraz jestem w trakcie objazdu Polski i bibliotek w związku z tą książką, ale w
wczoraj
ogóle...
Wczoraj byłaś pod Krakowem?
Tak, wczoraj byłam pod Krakowem w Michałowicach, 3 dni temu byłam w Rybniku. Ja w ogóle uwielbiam takie spotkania w małych miejscowościach, w bibliotekach. I rzeczywiście jest tak, że po prostu my tu w Warszawie możemy sobie myśleć i mówić o tych zmianach klimatycznych i roztrząsać, czy oblewanie syrenki warszawskiej farbą albo przyklejanie się do trasy łazienkowskiej ma sens, czy jest złe.
Ma sens.
Moim zdaniem ma sens, ale w ogóle te pytania nie rodzą się gdzieś w innych miejscach i my tym żyjemy jakoś tak bardzo intensywnie, a gdzie indziej nie i jak ja zaczynam opowiadać o tym, jak te zmiany wpływają bardzo na nas, a przede wszystkim jaki my mamy wpływ na te zmiany klimatyczne, że to nie jest geopolityka, Indie, Ameryka,
Chiny,
tylko na przykład właśnie marnowanie żywności tak bardzo wpływa, czy przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych właśnie na poziomie tych wymienionych krajów, czy tam mieści się na podium. To nagle każdy, ja widzę w oczach tych słuchaczy, że każdy sobie myśli o tym, ile żywności zmarnował i wyrzucił ze swojej lodówki na przykład. I jest to coś, co mam poczucie, że realnie przekłada się na taką codzienną ich praktykę i codzienność. I jest to kolejny argument za tym, żeby nie marnować jedzenia chociażby. I bardzo się cieszę, że w taki sposób też mogę od jakiejś może innej strony dotrzeć.
No bo jak sobie pomyślimy o takiej codziennej sprawczości na nas w kontekście zmian klimatycznych, to tak, przede wszystkim powinniśmy chodzić na wybory i to jest super ważne.
Tak.
Mamy za chwilę wybory europejskie, koniecznie trzeba pójść i zagłosować na tych, którzy przynajmniej nie kwestionują zmian klimatu.
Tak.
Z drugiej strony to czym jeździmy na co dzień, czy będziemy jeździli cały czas samochodem, czy jednak wybieramy transport publiczny, czy jak jest cieplej za oknem, może nie
to
dzisiaj
rowerek.
Akurat, ale chociaż dało się już spokojnie, to rowerek, no jednak to, co mamy na talerzu.
I to wpływa, produkcja żywności wpływa w zależności od tego, jak dokładnie będziemy liczyli, jakie dane weźmiemy pod uwagę, wyliczając to, ale nawet do 30% emisji gazów cieplarnianych spowodowanych przez człowieka, to jest produkcja żywności. Mm. I jeszcze jak sobie pomyślimy, że 1/3 potem my wyrzucamy tej żywności wyprodukowanej, no to w ogóle jest jakiś straszne nieporozumienie. Ale my mamy właśnie tę sprawczość, idąc do sklepu i wybierając to, co będzie lepsze dla naszej planety, ale też przecież to będzie lepsze dla nas. I na przykład w Niemczech teraz wprowadza się dietę planetarną w szpitalach. Jeden z tych powodów to jest właśnie prozdrowotny. Drugi to jest taki, że edukuje się pacjentów, jak oni powinni się żywić w domu, czego u nas w szpitalach niestety w ogóle nie ma. A trzeci jest taki, że ta dieta jest po prostu bardziej ekonomiczna i tańsza, no bo jeżeli my wspieramy lokalnych producentów i kupujemy żywność od osób, które produkują tę żywność tuż obok, a nie sprowadzamy ją z daleka, no to jest to działanie wręcz patriotyczne i takie oszczędnościowe bardzo.
No tak, tylko że dla nas też bardzo patriotyczne jest robienie grilla, smażenie kiełbas, jedzenie mięsa. No właśnie do tego dążę. A ty jesz mięso? Wyjecie mięso w domu?
Wiesz co, ja właściwie nie jem mięsa, ale nie mówię, że jestem wegetarianką, ponieważ mi się zdarza, bo mój szczególnie nastoletni syn jest teraz na etapie, że uwielbia mięso. Mhm. Do niedawna było tak, że zdarzało się, że on to mięso jadł, na przykład jak wychodziliśmy do restauracji, co nam się bardzo rzadko zdarza i on tam wtedy zawsze, jak tylko mógł, to zamawiał sobie steka. Teraz czasem kupuję mu mięso do domu, bo jest bardzo nieszczęśliwy, a mamy wiele powodów do nieszczęść nastolatka i do kłótni w domu z nim, więc już nie kłóćmy się o brak tego mięsa. Ale jeżeli on na przykład czegoś nie dokończy, to ja zjem to mięso. Nie dlatego nawet, że mam na nie ochotę, tylko po prostu wydaje mi się tak wysoce niemoralne wyrzucić potem mięso, że wolę je zjeść.
A swoją drogą marnujesz dużo żywności?
cały czas trochę żywności marnuję, biję się w pierś. Wiem, że i tutaj...
Wiesz, ja prowadzę życie singla w Warszawie, więc dla mnie marnowanie żywności praktycznie nie istnieje.
No więc właśnie ja tu czuję, może, że przerzucam winę na innych, ale ja naprawdę robię minimalistyczne zakupy, albo właściwie często nie robię zakupów, ale na przykład mój mąż, albo my też prowadzimy bardzo otwarty dom i często mamy gości, którzy przywożą coś do jedzenia i wtedy po prostu tego jedzenia mamy... Za dużo. I to jest przyczyna marnowania jedzenia. Ale od kiedy prowadzę swój ogródek i na przykład widzę, ile wysiłku kosztuje, żeby z jarmużu wyrosły listki, a potem jeszcze, żeby utrzymać te listki, żeby ślimaki ich nie zjadły, to nie zdarzyło mi się już wyrzucić jarmużu nigdy.
Jak ci się wydaje, jak duży jest dzisiaj wpływ kultury, social mediów na to, co jemy? Wydaje mi się, że jak szukamy dzisiaj przepisów, to szukamy ich naturalnie w internecie, ale też mnóstwo inspiracji, ale też inspiracji do tego, jak jeść, nie tylko co jeść, czerpiemy chyba z social mediów. I bardzo często pewnie już z TikToka, nawet nie z Instagrama tylko.
Tak, wydaje mi się, że ten wpływ jest olbrzymi, ale też jest trudny dla mnie do ogarnięcia. To znaczy, że jest tyle nurtów żywieniowych, które... jakoś tam pojawiają się i mimo, że wydawało mi się, że jestem na bieżąco w tym temacie, to jednak to się dzieje tak bardzo bokiem i jest bardzo dużo mód czy pomysłów na żywienie, o których się potem dowiaduję, że już na przykład przeminęły. A ja jednak jestem bardzo ściśle związana z nauką i bardzo sobie cenię naukę, cenię sobie badania naukowe, takie dobre badania naukowe i trochę nie zwracam uwagi na to, co się dzieje i co może przychodzi nawet do mainstreamu i jest popularne, ale mi umyka ze względu na to, że nie jest to podparte taką solidną wiedzą fizjologiczno-biochemiczną. Mm-hmm.
No ale ludzie się potem tym kierują, nie? I pewnie też dziś dieta planetarna ląduje tak naprawdę w tym katalogu między innymi zupełnie mniej uzasadnionymi.
Tak, tak, no bo chociaż teraz spotkałam się z kilkoma tegorocznymi maturzystami czy osobami rok młodszymi od nich i jak mówiłam, że napisałam książkę o diecie planetarnej, to oni wszyscy wiedzieli, co to jest, opowiadali o swoich znajomych, którzy właśnie albo stosują, albo robili jakieś prezentacje, albo napisali e-booki z przepisami, natomiast ich rodzice robili wielkie oczy i mówili, ale co to jest, jakaś dieta kosmitów? Także w ogóle
molekularna.
Zależy tak od grupy wiekowej. I myślę, że jednak wśród młodzieży ta dieta jest bardziej popularna niż wśród osób w naszym wieku.
No, tak samo z wegetarianizmem czy weganizmem wśród młodszego pokolenia.
Tak.
A właśnie, wracając jeszcze do tego mięsa, bo ten temat się gdzieś tam zawiesił w pewnym momencie. No dobra, to ty nie jesz mięsa, ale jesz czasami. Pewnie tak naprawdę fleksitarianizm to jest ta opcja. Chociaż ja nie lubię tego słowa, bo moim zdaniem to taki trochę naciągany ten fleksitarianizm, bo każdy się może pod niego podczepić. Nawet ten, który w sumie je dużo mięsa, ale powie, nie no, ja to jestem fleksitarianinem.
Ale jeżeli ogranicza, no, to już jest dobry kierunek. No ja myślę, że fleksitarianizm jednak bazuje na tym, że trochę ograniczamy przynajmniej to mięso i zastępujemy je roślinami, co jest właśnie zbieżne poniekąd z dietą planetarną, no tylko tu mamy opracowane przez specjalistów bardzo dokładnie już ilości wyliczone, ile gramów którego produktu w ciągu dnia możemy spożyć. Ale ja myślę, że w ogóle takie dopuszczenie do swojej głowy myśli, że możemy jeść tego mięsa mniej, to znaczy, że nie musi być to mięso na każdy posiłek, albo nie musi być codziennie, to już jest krok w dobrą stronę, przy czym 10 lat temu o wiele łatwiej mi było mówić w ten sposób, teraz widząc, co się dzieje z klimatem i z ociepleniem klimatu, no to już z jednej strony chciałoby się krzyczeć i powiedzieć, opamiętajcie się i przestańmy jeść to mięso, chociaż na jakiś czas, a potem pomyślmy, jak to zrobić może lepiej i mądrzej. No ale wiem, że wtedy zostanę traktowana jako ekoterrorystka i to zadziała raczej jak płachta na byka.
Tak.
Więc mi się wydaje, że ja też w ogóle w moim podejściu dietetycznym mam takie przekonanie, że lepiej jest mówić: dołóżcie sobie strączków, bo według danych głosujemy 14 razy za mało strączków, niż jest to dobre dla naszego zdrowia, więc dołóżmy sobie te strączki. No i jak ja będę jadła strączkowe rośliny częściej, to naturalnie wyjdzie, że jem tego mięsa mniej. A my, wydaje mi się, że Polacy mamy takie bardzo silnie zakorzenione poczucie wolności, różnie może rozumianej, ale jak nam ktoś zabrania jedzenia mięsa albo picia mleka, no to po prostu teraz będę tym mlekiem się jeszcze oblewać w ramach protestu.
Ze wszystkich badań GUS-u te o strączkach chyba najciekawsze są. Powinny być publikowane regularnie, jak dane na inflacji. Ile jemy błonnika, ile jemy
strączków. Ja myślę, że można by tak co kwartał na przykład.
No, to byłoby super.
To jest dobry pomysł.
To jest też ciekawe, jak są prowadzone te badania. Pewnie jakieś dzienniczki ludzie prowadzą
I myślę, że to też dotyczy sprzedaży, więc możemy część tych strączków zmarnować, a nie zjeść.
No, pewnie tak statystycznie to 1/3, patrząc tak. na to, ile jedzenia marnujemy. No. To jeszcze zatrzymując się przy tych wątkach kulturowych, bo powiedziałeś o tym, że dla nas to mięso jest takie ważne i to płachta na byka, jak ktoś ci zakazuje. Mhm. No właśnie, to się musi zmienić, nie? I to się pewnie zmienia dopiero z pokoleniem kolejnym, że te starsze pokolenia też zmieniają dietę. Patrzę po moich rodzicach, oni jedzą bardzo mało mięsa. Kiedyś jedliśmy w domu więcej. Ja jestem wege. Moja siostra też je mało mięsa. Mhm. I dzieciaki jedzą, bo są małe, lubią.
Tak.
Ale tak pokoleniowo to się pewnie będzie zmieniało, nie?
Ja znowu tu nie jestem chyba dobrym przykładem, ponieważ moi rodzice nie jedzą mięsa znacznie dłużej niż ja.
No ale wiesz, twoi rodzice interesowali się klimatem before tak, it was cool, więc...
Tak, więc ale też myślę, że na przykład chociażby z tym mlekiem. To, że coraz więcej osób zaczyna albo odczuwać nietolerancję laktozy i myśli, że niekoniecznie muszą sięgnąć po to mleko bezlaktozowe, które moim zdaniem jakoś biochemicznie w ogóle nie jest mlekiem i się niektórzy oburzają, że, że napoje roślinne się nazywają mlekiem, a mleko bezlaktozowe jest okej, jak jest mleko, no ale mniejsza z tym. I te osoby sięgają chociażby właśnie po te roślinne zamienniki mleka i może nie ze względów ekologicznych, czy etycznych, no ale szukają jakoś sobie tych innych rozwiązań. Więc ja myślę, że to się dzieje, no tylko niestety biorąc pod uwagę drugą stronę, dzieje się to za wolno.
Skoro weszliśmy na temat roślinnych zamienników mleka, temat bardzo bliski, prowadzę dwie kawiarnie, temat się bardzo często pojawia w rozmowach też z gośćmi i też budzi trochę kontrowersji, dlaczego, myślę, że część klientów po prostu tego nie rozumie albo nie chce zrozumieć, że jest dopłata do mleka roślinnego w wielu lokalach. My ją zlikwidowaliśmy i coraz więcej lokali w Polsce to likwiduje, no natomiast koszt litru napoju roślinnego, takiego dobrego, a nie najtańszego, no jest zwykle 2-3 razy wyższy od mleka krowiego. No i fajnie, jeżeli przedsiębiorcy decydują się na to, żeby to jakoś zniwelować. Mhm. Bo te różnice wynikają też ze złej polityki Unii Europejskiej. U nas się bardzo dużo dopłaca do produkcji mleka.
No właśnie.
Dokładnie. No, tę politykę pewnie też trzeba będzie w końcu zmienić. Miejmy na to nadzieję. Wybory europejskie. Niedługo. Super. Trzymamy kciuki. Ale z drugiej strony, jak widzę taki ruch, gdzie jest taki lokal w Warszawie, zresztą bardzo fajny, bardzo go lubię, który wprowadza dopłatę do mleka krowiego, pomimo tego, że to nie jest uzasadnione ekonomicznie, tylko po prostu chcę pokazać trochę absurd sytuacji, ja sobie myślę, czy nie wchodzimy trochę na pole jakiejś wojny kulturowej, którą będziemy teraz toczyć wokół mleka w lokalach gastronomicznych? Czy to znowu też nie idzie za daleko?
No, ja bardzo unikam wchodzenia właśnie na taki grząski grunt i nawet 2 tygodnie temu spotkałam się z myśliwymi, którym tłumaczyłam, że jemy za dużo mięsa i że nie musimy tego mięsa jeść. I miałam bardzo duży lęk w związku z tym spotkaniem.
Mieli broń?
Przy sobie nie mieli, ale właśnie w trakcie tego spotkania też się okazało, że właściwie jak już dostali kiedyś pozwolenie na broń, to nie muszą przechodzić żadnych badań i te broń mogą mieć i robić z nią troszkę co chcą. Więc ta obawa dalej pozostaje, więc ja byłam bardzo dyplomatyczna w naszej rozmowie, ale mam poczucie, że jednak ich przekonałam. To znaczy, jak zaczęłam mówić o chorobach dietozależnych i chorobach, które wynikają z tego, że my jemy za dużo produktów odzwierzęcych. Przede wszystkim mięsa, ale też właśnie nabiału tłustego i jaj nieodpowiednich, no bo jednak myślę, że tu słuchacze są świadomi i wiedzą, czym się różni jajko ekologiczne od nieekologicznego.
Tak, trójek nie jemy. Tak,
więc ja widziałam, że ci panowie mnie doskonale rozumieją i przytakiwali mi i kiwali głową i myśleli, ilu z nich i ilu ich bliskich cierpi na otyłość, nadciśnienie, jest po wylewie albo po zawale serca, choruje na nowotwory i to bardzo im otwierało głowę, więc ja myślę, że jak uświadomimy sobie, że medycyna pozwala nam teraz żyć bardzo długo i możemy sobie właśnie, nawet nie mówię tu tylko o transplantacji, ale możemy sobie wstawiać sztuczne stawy biodrowe, soczewkę w oku i tak dalej, więc możemy brać przeróżne leki i żyć dłużej.
Ale komfort, fajnie jest zmienić dietę i po prostu nie mieć problemów.
I komfort tego życia jednak się zmienia i myślę, że niezwykle ważne jest przede wszystkim życie w zdrowiu. A co z tego, że ja będę mogła żyć jeszcze przez 20 lat jako osoba niepełnosprawna i właściwie totalnie zależna od mojej rodziny i nie będę miała przyjemności z tego życia, no to ja wolę zmienić teraz dietę i cieszyć się tym życiem dłużej po prostu.
Słuchaj, zaznaczyłem sobie tutaj w twojej książce, której zresztą współautorką jest Urszula Minorczyk i nie zapominajmy o tym, tak, bo często się zapomina o współautorach książek, więc tego nie róbmy. No i tu jest taki rozdział, jak jest w Polsce. No i to są wszystkie grzechy, więc tak, spożywamy zbyt dużo przetworzonej żywności. Tu moglibyśmy się zatrzymać w ogóle na 15 minut, no bo jak żyć w mieście, w dużym biegu, w dużym tempie, ty jeszcze wychowujecie dzieciaki i czasem z tej przetworzonej żywności nie korzystać, gdy sklepy convenience typu Żabka rozwijają się w zastraszającym tempie i one na gotową żywność przetworzoną po prostu stawiają. Tam już nie masz z regału, wiesz, to nie jest warzywniaczek, to nie jest sklep spożywczy z dawnych czasów tak zwanych,
ale masz,
który pamiętamy, tylko tam jest mnóstwo już gotowego, przetworzonego bardzo często jedzenia.
Ale jest też sporo nieprzetworzonego jedzenia.
Są
to
sałatki.
Znaczy sałatki właśnie to na prawda. Przykład, które możemy kupić, soki, jakieś koktajle i tak dalej, więc da się znaleźć. Ja w ogóle nie bywam w sklepach wielkopowierzchniowych. Bywam tam raz na, nie wiem, raz na pół roku. Jest to dla mnie przeżycie.
Nie mów tego, bo może jeszcze dostaniesz propozycję od Lidla na jakąś współpracę.
Z wizytą w Disneylandzie i wtedy jestem zachwycona i chciałabym kupić wszystko i nie mogę uwierzyć w to, że można, nie wiem, szlifierkę do drewna kupić razem z jakimś, nie wiem, frytkownicą i
a masz w domu airfryera?
Mam w domu airfryera i frytki regularnie moim synom w ten sposób robię, ale też, nie wiem, buczniaki na przykład panierowane, robimy takie kotleciki
sobie. Albo tofu można tam rzucić.
Tak. Można.
No ale nie chodzisz do sklepu wielkopowierzchniowego.
Nie chodzę, więc ja mam troszkę spaczone patrzenie, bo dla mnie nie jest żadnym problemem zrobienie raz w tygodniu zakupów na targu. I mimo braku czasu, teoretycznie przygotowanie z tego posiłków i zabranie ich ze sobą. Więc moim zdaniem to jest taka prosta ścieżka, w którą łatwo wejść, ale też myślę, że można z niej wyjść, bo teraz jest świetny moment, żeby pójść na targ i mamy tak strasznie dużo świeżych warzyw i owoców, że po prostu można tam się obślinić i kupić za dużo i potem zmarnować to, bo po prostu chce się jeść jak najwięcej tych rzeczy.
To wracając do tej listy grzechów, teraz przeskakując z pierwszego miejsca na ostatnie, zamiast wody pijemy słodkie napoje, ale mimo wszystko jesteśmy odwodnieni.
Tak.
Za dużo solimy i słodzimy, wiadomo. Jemy zbyt dużo mięsa rocznie. Statystyczny Polak zjada 61 kg mięsa, przy dopuszczalnych dla zdrowia 26,5, czyli jemy ponad dwukrotnie więcej. Nie zjadamy 5 zalecanych porcji warzyw i owoców dziennie. Robi to mniej niż 10% Polaków. Jemy za mało warzyw. No właśnie, pewnie jemy, jak już jemy z kategorii owoce i warzywa, częściej wybieramy owoce.
Owoce, tak.
Tak, bo słodkie, wiadomo. Ale powinniśmy mieć więcej warzyw. No i brakuje w naszej diecie witamin i mikroelementów.
No bo nie jemy tych warzyw. A w ogóle najpopularniejszym w Polsce owocem jest, wiesz co?
Owocem? Banan.
Tak, to jest polski owoc.
Też uwielbiam banany. Przykro mi.
Więc, no ja...
To jest ciekawe, nie? Bo powinny być jabłko po prostu.
Tak, no ale właśnie ten banan, nie wiem, może ze względów praktycznych, chociaż jabłko też się nie rozwali w torbie.
No nie, ale bananem się najesz bardziej.
No, może tak, rzeczywiście. Ja z kolei obejrzałam kilka lat temu, czy już kilkanaście lat temu film o plantacji bananów i o pryskach, które tam są stosowane i co się dzieje z pracownikami tych plantacji i przestałam jeść banana na bardzo, bardzo długo. Teraz są już łatwiej dostępne fairtrade'owe banany, więc mi się zdarza. I zawsze wybieram pojedyncze banany w sklepie, bo one są takie biedne i porzucone i też skazane na marnowanie.
To prawda.
Żywności. No ale właśnie ja rozmawialiśmy wcześniej, że ja napisałam książki z przepisami na koktajle i moim zdaniem to jest po prostu najwspanialszy...
Ale powiedz, że napisałeś cztery książki o przepisach.
Napisałam cztery książki z przepisami na koktajle, więc można zmiksować i wycisnąć wszystko. I robiłam, ponieważ moja redaktorka Magda Holembała bardzo chciała, żebym napisała kolejną książkę, więc ja już naprawdę wydawało mi się, że wycisnęłam wszystko w tych trzech książkach, a potem się okazało, że świetny jest sok z brukselki, z cukinii i to wszystko można... Brukselka...
Moje oczy otwierają się coraz szerzej.
Brukselka z jabłkiem. Albo cukinia z jabłkiem. W ogóle jabłko jest świetne do wszystkich koktajli. Jeszcze można
wyciskasz, czy jednak...
Wyciskarce. Można do tego jeszcze kiwi na przykład dodać. I to są przepyszne soki, więc moim zdaniem koktajle...
A ty jesz kiwi ze skórką, czy bez?
Bez.
Można jeść ze skórką.
Ale ona, znaczy polski
podobno.
Kiwi, takie małe kiwi, to jem ze skórką i nawet u siebie w ogródku wysadziłam w zeszłym roku, ale on, kiwi ma takie włoski, to nie...
No właśnie, ale ktoś mi ostatnio mówił, że można jeść ze skórką.
No może można, ale to tak... Tak jak mam włosy jadła. Mój starszy syn na kiwi mówił, jak był mały, ajo miał miał, czyli takie jajko kota trochę. No to tak właśnie bym kocioł się.
No ale przerwałem ci, bo
mówiłaś, więc możemy w formie tych koktajli po pierwsze zutylizować różne warzywa, które nam właśnie może już tracą świeżość i jędrność w lodówce. No i to jest sposób na to, żeby zjeść dużo więcej warzyw. I ogromne zdziwienie miałam, jak wydałam pierwszą książkę z przepisami na koktajle i wszyscy znajomi mówili po tym, że oni nic nie zmienili w swojej diecie, poza tym, że dołożyli te koktajle i chudną. I mówią, dlaczego tak się dzieje. A nasze ciało, ludzki organizm jest po prostu jakimś przegenialnym tworem, który ma 1000 systemów zabezpieczeń i będzie działał fantastycznie, jeżeli dostarczymy mu wszystkich składników odżywczych, które są nam potrzebne, czyli witaminy, minerały, przeciwutleniacze, przeróżne substancje, które znajdują się w roślinach. A jak nie będziemy jedli tych roślin, no to działamy na częściach zamiennych i to ciało oczywiście jakoś tam lepiej, gorzej funkcjonuje, no ale, ale wystarczy po prostu się dożywić, właśnie dać jak najwięcej tych warzyw, owoce do smaku, bo też uważam, że jedzenie powinno być smaczne, a nie, że jemy coś, bo jest zdrowe, ale zatykamy nos i w ogóle łzy nam lecą. I w ten sposób możemy zadbać o nasze zdrowie, dobre samopoczucie, świetny wygląd, bo to też się odbija korzystnie na skórze, na włosach i paznokciach, ale dokładnie to samo, co się dzieje z naszym zewnętrzem, dzieje się też z naszym wnętrzem i też nasze nerki i wątroba wyglądają i mają się lepiej, jak my pijemy dużo wody i jemy dużo warzyw.
Słuchaj, czas leci nieubłaganie, więc teraz wybór należy do ciebie. Bramka numer jeden, bramka numer dwa, czy bramka numer trzy?
Dwa? Pośrodku.
Okej, no dobrze. Zapisałem sobie taki wątek, sztuczna inteligencja. Czy uważasz, że sztuczna inteligencja nam pomoże w tym, żeby jeść lepiej, zdrowiej, w sposób może też lepszy dla planety? No bo są już takie aplikacje, którymi sobie zrobisz zdjęcie lodówki i on ci powie, co możesz z tego ugotować. Nie wiem, czy to jest najlepsza droga do zrównoważonego jedzenia, ale na pewno do niemarnowania żywności.
Tak.
Ale myślę, że te technologie nam pomogą. No bo jak sobie tak, wiesz, zdroworozsądkowo ktoś pomyśli, to tak. Wszystkie przepisy są już w internecie. Jakby wszystko możesz znaleźć. Wszystkie informacje o dietach możesz przeczytać w książce. Tu też są świetne przepisy. Przepis na wegańskie kluski śląskie. Super, muszę się dostawać. Śląsek. Piękne. No ale wszystkie te informacje są, tylko z jakiegoś powodu ich często nie stosujemy. Jest też wiele wygód w naszym życiu. Można korzystać z diet pudełkowych. No, to, czy one są do końca zdrowe, czy niezdrowe, jaki jest ich ślad klimatyczny, zostawmy na osobną rozmowę. Tak. Ale dużo rozwiązań jest, a jednak z jakiegoś powodu bardzo często no, jemy tak, jak jemy, tak? I też myślę, że część osób, nie wiem, zamawiając jedzenie w restauracji, ja to widzę, bo nie jem mięsa, tak? Od, nie wiem, 7 lat. I często jak jestem w restauracji i zamawiam danie wegetariańskie, to patrzę na ten talerz i myślę sobie, no szkoda, że nie ma białka w tym daniu, na przykład, nie?
Tak, tak.
Myślę sobie, że gdybym sobie zrobił zdjęcie jakąś aplikacją i ona by to zeskanowała i powiedziała mi, okej, to uzupełnij białko później. Czy myślisz, że ta technologia nam pomoże, czy to jednak jest takie bardziej w nas?
Ja myślę, że może nam pomóc, ale musimy zadawać na przykład odpowiednie pytania. I tu już z jednej strony dział programistyczny, ale z drugiej strony właśnie jednak trzeba wykorzystać tę wiedzę. I ja bardzo sobie cenię sztuczną inteligencję i bardzo mi to pomaga na przykład w przygotowywaniu się do audycji radiowych. Natomiast łączę to z moją wiedzą, doświadczeniem, pomysłami. I myślę, że jednak ten element ludzki jest niezastępowalny, przynajmniej mam taką nadzieję, że tak to się utrzyma, ale
pogadamy
jednak...
w przyszłym roku, jak będzie, wiesz, nowa wersja czatu GPT.
No, i już nie my będziemy tu rozmawiać.
I nasze podcasty będą już nagrywane przez sztuczną inteligencję, tak. Głosy będą zeskanowane i
Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale ja myślę, że jeżeli będziemy na przykład właśnie pytać, jak stworzyć zbilansowany posiłek, to może nam to pomóc. I myślę, że dużym problemem w niejedzeniu mięsa jest to, że my, że dla wielu Polaków problemem jest to, no jak nie kotlet i ziemniaki, to co mam zjeść? I dlatego też bardzo starałyśmy się i Ula stworzyła super przepisy, takie bardzo proste, bo gotowanie roślinne może być, czy jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Jest też tanie i odnośnie tego białka i tego niedoboru strączków, ja zachęcam wszystkich do tego, żeby sobie po prostu namoczyć, wymienić wodę, znowu namoczyć, znowu wymienić wodę i ugotować bez pokrywki porcje roślin strączkowych, czy to fasolki, czy soczewicy na przykład, czy cieciorki. Soczewicy nawet nie musimy tak bardzo moczyć i ten. Jak gotujemy bez pokrywki, no to te wszystkie lotne substancje wzdymające wylecą w powietrze.
Wszystkie?
No, w większości. Bo to też jest tak, że one są dobre i odżywiają super mikrobiotę jelitową u nas, tylko jak my za rzadko jemy rośliny strączkowe, to mamy za mało tych bakterii, które sobie z nimi poradzą, więc musimy
przyzwyczaić
swój organizm. Więc ugotujmy tam, nie wiem, 200 gram fasoli, trzymajmy ją w lodówce i sobie dokładajmy po łyżce do różnych posiłków. Jest to świetne, jeżeli chodzi o gospodarkę węglowodanową i obniża poziom cukru, zmniejsza insulinooporność, daje poczucie satysfakcji z posiłku, bo białko powoduje, że jesteśmy mniej głodni. No i też jest to taki, i najpierw po prostu róbmy, nie wiem, zwykłe danie z tą łyżką fasoli, a potem nagle będziemy mogli więcej innych ciekawszych rzeczy dokładać sobie tam.
Byłem zaskoczony, jak przygotowując się do tej rozmowy, przeczytałem, że boczniki mają dużo białka.
Tak. No w ogóle grzyby są strasznie niedocenione, bo grzyby...
Nie, no grzyby kocham.
Tak, grzyby mają przebogate wartości odżywcze i mają bardzo dużo różnych substancji, które wpływają korzystnie na nasze zdrowie i teraz te coraz popularniejsze już są różne grzyby shiitake czy grzyby mun, które włączamy do naszej diety i one naprawdę nas odżywiają, bo pamiętam jeszcze na studiach mnie uczono, że grzyby to właściwie to jest tylko woda i nie potrzeba ich jeść.
No dobra, to jeszcze przejdźmy na chwilę do bramki numer 3, bo ten temat mnie bardzo interesuje. Dobra. Psychodietetyka to jest w miarę nowa dziedzina nauki.
No z 15 lat temu powstał ten kierunek na SWPS-ie. To jest połączenie psychologii i dietetyki. I ja poszłam na psychodietetykę dlatego, że miałam poczucie, że mam dużą wiedzę, a nie umiem zmotywować moich pacjentów do zmian. Okazało się, na tych studiach się dowiedziałam, że rzeczywiście wprowadzenie zmian jest bardzo, bardzo, bardzo trudne i energochłonne, ale teraz ta psychodietetyka też się troszkę zmienia, bo jedzenie niesamowicie wpływa na nasze samopoczucie, a nasze samopoczucie wpływa na to, co jemy. I bardzo się cieszę, że mogę i umiem łączyć te rzeczy ze sobą i naprawdę to czuć i połączenie jelit i naszego mózgu jest bardzo silne i niepodważalne. Jeżeli my zadbamy o te jelita i zadbamy
to
o mikrobiotę, tak, i zadbamy o mikrobiotę jelitową, no to po prostu będziemy się czuli lepiej i złe bakterie, które żyją w naszych jelitach, już abstrahuję od tego, że powodują po prostu duży dyskomfort nasz w życiu codziennym. Ja pracę doktorską piszę na temat zaparć u pracowników biurowych i naprawdę no tam wprowadzenie błonnika, wody i ruchu powoduje jakieś totalne zmiany życiowe, nie tylko w takiej fizjologii, ale też w samopoczuciu, w wydolności i w tym, że nam się żyje lepiej. Więc dbajmy o siebie, o mikrobioty i planetę. razem.
Kurczę, temat twojej pracy doktorskiej to druga najfajniejsza rzecz po tych badaniach usług w tej rozmowie z oparciem o pracowników biurowych. Maga, i jak się robi badania do tego?
No,
masz jakąś grupę kontrolną i tam
tak,
wprowadzają
bardzo,
zmiany?
Tak, bardzo dużą grupę. Jest cała masa takich ankiet i takich różnych badań na temat wydalania i samopoczucia, które te osoby, ta moja grupa badawcza wypełnia. Potem z tej grupy osób, które mają zaparcia, robię takie szkolenie dotyczące właśnie błonnika i zdrowego stylu życia, radzenia sobie ze stresem. No i co jakiś czas przypominam im o tym, a potem zrobimy ewaluację i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ale już wiem, że wyniki są dobre.
A na podstawie tej twojej wiedzy naukowej z psychodietetyki, to jak najłatwiej przekonać osoby do zmiany swojej diety?
Dając takie wymierne, krótkookresowe korzyści, czyli właśnie nie, że dbamy
o
planetę, tylko dbamy o siebie i o to, żeby za chwilę dobrze się czuć. I żeby te zmiany wprowadzać pomalutku i też, żeby nie zabierać, tylko dodawać. To znaczy, ja nie mówię, nie jedzcie słodyczy, tylko ja mówię, jedzcie pełnoziarniste produkty zbożowe i rośliny strączkowe, co ureguluje cukier i zmniejszy chęć jedzenia słodyczy na przykład.
Okej. A do kogo przemówi temat klimatu? Do osób, które są już na to wrażliwe?
Myślę, że tak, ale mam nadzieję, że też do osób, które właśnie chcą pomyśleć o swoim zdrowiu. Bo jednak stosując tę dietę planetarną, można naprawdę wyeliminować 50% chorób czy skrócenia życia z powodu właśnie nadciśnienia, hipercholesterolemii, nowotwory, które po pandemii jakoś tych nowotworów jest znacznie więcej i ich ilość pojawiają się znacznie częściej, a nowotwory piersi, nowotwory prostaty czy jelita grubego są bardzo ściśle związane z żywieniem, więc myślę, że taka obawa o nasze zdrowie i życie może być też dobrym powodem do zainteresowania się zmianą żywienia.
Ale też kończąc naszą rozmowę, jaki jest twój ulubiony przepis z książki?
No teraz na przykład szparagi z takim solankowym, pieczone szparagi z solankowym serem i truskawkami. Za chwileczkę już będą truskawki. Jak się ukaże podcast, to pewnie już będą, więc myślę, że to jest dobre.
Okej, okay. A następna książka o?
Następna książka to jest poradnik pozytywnego żywienia, która jest mi bardzo bliska i tam to będzie takie przekazanie całej mojej wiedzy, czy większości mojej wiedzy i właśnie problemem jest dla mnie teraz stworzenie tej kapsułki takiej. I jeszcze jestem współautorką książki o zaburzeniach odżywiania u dzieci i to jest taki bardzo smutny i trudny temat, no ale niestety one są, więc trzeba też i o tym napisać.
Przemaglowałem cię. Bardzo ci dziękuję za nasze poranne, wczesnoporanne spotkanie. Katarzyna Błażejewska-Sztur, psychodietetyczka, dietetyczka kliniczna, no i autorka książki Dieta Planetarna i nie tylko tej. Muszę poszukać tej o koktajlach w takim razie z mojej kolekcji. Czterech. Dzięki bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.
Nagranie i produkcja Studio Plac.